Żeby człowiek normalnie żył, musi być czysty i najedzony, prawda? Nie wystarczy być tylko czystym, ale trzeba też być najedzonym, żeby normalnie funkcjonować, tryskać życiem, radością, energią, cieszyć się pięknem świata. Człowiek, który byłby głodny, brudny, śmierdzący i do tego, no właśnie, jeszcze głodujący właśnie, no to cóż by to było za życie, nie życie, nie? Dlatego właśnie ten dzień oczyszczenia, a teraz chcemy iść dalej w relacjach. Dzisiaj będzie mowa na różne sposoby o relacjach, o tych też relacjach uzdrawiających. Właśnie Pan Bóg uzdrawia nasze relacje, chcemy uczyć się relacji, chcemy wchodzić w relacje. Jeśli relacje możemy jakoś określić, jeśli relacje możemy czymś zmierzyć, to czym najlepiej zmierzyć jakość relacji? Poziomem miłości w niej zawartej. Bardzo dobrze. No właśnie, chodzi o to, że i tak samo tutaj, jeśli modlitwę możemy zmierzyć, jakby jakość modlitwy, no to ile w niej miłości? Wiemy, że z Bożej strony jest 100% miłości. Nie ma większej, wspanialszej, cudowniejszej, jak to ktoś powiedział, randki niż modlitwa. No bo wiemy, randka to jest spotkanie dwóch mniej czy bardziej w sobie zakochanych ludzi. To nazywamy randką. Teraz Bóg jest zakochany w tobie w 100%. Nikt nie potrafi kochać cię tak jak Bóg. Problem oczywiście leży w naszej wzajemności. Na ile umiemy odwzajemniać Bogu miłość, na ile rozpoznawać miłość. Jeśli się spotyka z chłopak z dziewczyną, który no, jest w niej zakochany, ale ona tego nie widzi, no to wiemy, że ta randka, no właśnie, jakby nie będzie do końca randką, nie będzie tej wzajemności, no nie będzie tego szczęścia. Szczęście jest wtedy, kiedy jest ta wzajemność. Bóg jest pięknem, jest szczęściem, jest miłością, obdarza cię cały sobą. Jak wspominaliśmy, patrzy na ciebie z ogromną miłością. Spróbuj przypomnieć sobie najpiękniejsze spojrzenie w życiu, jakie doświadczyłeś. Ktoś, kto na ciebie patrzył z szacunkiem, z dobrocią, z miłością, zachwycony tobą, jak się dobrze czułeś, nie? Jak ta dziewczyna z tego Woodstocka tam, nie? Jesteś piękną kobietą. Ożeń się ze mną, mów mi to codziennie. No właśnie, zobaczcie, Pan Bóg na nas tak patrzy ciągle. Pan Bóg jest tym, który no właśnie nie przestaje, na ułamek sekundy nie odwraca od nas swojego miłosnego wzroku. Chcemy wejść w taką tożsamość modlitwy i przypomnieć sobie, czym jest modlitwa, bo wiemy, że diabeł bardzo łatwo szuka w jakiś sposób no, zdegradować, osuszyć, zagłodzić, można powiedzieć, tą naszą modlitwę, żeby ona była taka, no właśnie, można powiedzieć, głodna miłości. Człowiek przychodzi na spotkanie z miłością, ale może nie zaczerpnąć z tej uczty. Może wyjść nie zauważając go. I dlatego dzisiaj trochę tych uwag przeróżnych, takich od najbardziej podstawowych też zaczynając, muszę powiedzieć, że wczoraj tak siedząc w kaplicy trochę patrzyłem gdzieś z tyłu, właśnie jak wchodzicie do kaplicy, jakie są reakcje przy wchodzeniu. I wiecie, ja się sam ciągle na tym łapię i wszyscy mamy, na pewno widzicie z tym problem, że my wchodzimy do kościoła, wchodzimy na kaplicy, wchodzimy, gdzie jest Najświętszy Sakrament, gdzie jest Bóg, ale my tego Boga nie widzimy. Mijamy go. Wyobraź sobie, no, zrobiłeś ucztę wspaniałą, przygotowałeś, czekasz na gości, czekasz wejściu z wyciągniętymi ramionami. Oni wchodzą, w ogóle cię nie zwracają na ciebie uwagi, mijają, idą gdzieś tam sobie, siadają, tylko rozglądają się, gdzie usiąść. Jak byś się czuł? Pan Bóg cię tak bardzo kocha, czeka na ciebie i kiedy wchodzimy do kaplicy, pierwsze spojrzenie na tabernakulum. Tam mieszka żywy Bóg. Wierzysz w to. Ale czy na pewno nasze zachowanie o tym świadczy? Czy nie zapominamy się? Bo to zapominanie się degraduje naszą modlitwę. Jeśli ja wchodzę i zapominam, z kim jestem, gdzie przyszedłem, po co, dlaczego, jak, to ja stracę bardzo dużo. Bardzo dużo zmarnuje się łaski. Dlatego zobaczcie, bardzo ważny jest ten sam początek, wejście. Kiedy najpierw jeszcze parę słów o tej tożsamości naszej. Zobaczcie, wchodząc na modlitwę, przychodzimy z kimś szalenie w nas zakochanym. Jak już wczoraj mówiliśmy, gdyby nie On, wszyscy bylibyśmy w piekle. Gdyby nie Jezus, Jego miłość, wszyscy, ty, ja, każdy z nas, skończylibyśmy w piekle. Jezus jest tym, który nam rzuca koło ratunkowe z krzyża. Który nas tak kocha, który nas zaprosił, który nie przestaje nas kochać, który chce relacji z nami. Podstawowa definicja modlitwy mówi, że modlitwa to monolog? Nie, to dialog, to rozmowa z Bogiem. Czy no, zawsze jest rozmową. Jeśli wejdziesz bez tej świadomości w modlitwę, to bardzo łatwo uczynić ze swojej modlitwy monolog. Możesz przyjść, wygadać się, nie zwracając uwagi, wyjść. Możesz z Pana Boga zrobić sędziego, policjanta. Gdzie przychodzisz? Kiedy przychodzisz na modlitwę, do kościoła, do kaplicy, Zobaczcie, mamy tę łaskę mieszkać tutaj pod jednym dachem z Panem Bogiem. To wielka łaska, mieszkać pod jednym dachem z Panem Bogiem. Kiedy wchodzisz na modlitwę, jak traktujesz Pana Boga? Jak złotą rybkę na Twoje zawołanie? Kim jest Bóg dla Ciebie? Nieraz traktujemy Go jak złotą rybkę. Panie Boże, to, to, to i to, a jak nie, to jesteś B. To mnie nie słuchasz, to mnie nie kochasz, obrażam się. Kim jest Bóg? Moi drodzy, można by tu pewnie na wiele sposobów... Nieraz ludzie wchodzą do kaplicy jak właśnie do prokuratory, na jakąś salę sędziowską, prawda? Wchodzą w salę konferencyjną. A to jest miejsce wyjątkowej miłości. Miejsce spotkania z Bogiem. Miejsce, którego ciągle musimy się uczyć. Uczyć się przeżywania tego sakrum, tej świętości miejsca. Wiecie, może słyszeliście tą historię kiedyś tam, chyba dosyć popularną, jak to właśnie gdzieś tam do Polski przyjechał pewien muzułmanin do swojego kolegi, gdzieś tam się znali, sprzed lat za granicą się spotkali, ten go zaprosił, żeby mu pokazać trochę Polski. No i kiedy przyjechał do jego rodzinnego miasta, ten mu pokazuje to miasto, oczywiście pokazuje mu nasze piękne kościoły. I on, pokazując mu katedrę w tym swoim mieście, mówi: zobacz, tu jest to, 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 a tu jest takie tabernaklum i tutaj w Najświętszym Sakramencie my wierzymy, wiesz, że tu mieszka Bóg. A on mówi, tak się rozglądał po tym kościele, mówi: nie wierzę. A mówi: no rozumiem, że nie wierzysz, no bo ty jesteś muzułmaninem, no ale wiesz, my chrześcijanie wierzymy. A mówi: nie, ja nie wierzę, że wy wierzycie. Ja: dlaczego tak mówisz? To zobacz, jak ludzie się tu zachowują. Jakbyście wierzyli, że tu mieszka Bóg, to byście tu wchodzili, pokłon byście oddawali, całowalibyście pusty podłogi. Ja nie wierzę, patrząc na nasze zachowanie. Moi drodzy, czy ktoś, patrząc na ciebie, buduje się wiarą? Kiedy wchodzisz do kaplicy, patrzysz na tabernaklum, klękasz, oddajesz pokłon Jezusowi, czy od razu rozglądasz się pierwsze, gdzie jest miejsce w ławce, gdzie najlepiej usiąść? Nieraz wbiegamy jak do jakiejś sali konferencyjnej, wbiegamy do klasy w szkole. Czy wchodzę na ucztę miłości, na którą zaprosił mnie sam Bóg? Moi drodzy, w tym momencie nie ważne jest, wiecie, dobrze się zatrzymać przed kaplicą na 2-3 sekundy. Wchodzę na spotkanie z moim Bogiem. Mogę powiedzieć: wchodzę na spotkanie do ambasady nieba. Kościół, kaplica to jest ambasada nieba. Tu mieszka Bóg. Tu przychodzę jak do tej windy do nieba. Tu przychodzę, no mówiliśmy, do tej szkoły miłości, tak, ale do tej kliniki naszych poranionych serc. Tu przychodzę do Jezusa, który tęskni za mną i się bardzo cieszy. I kiedy wchodzisz, pierwsza relacja, pierwsze spotkanie, jak wejdziesz dobrze w kaplicę, dobrze wejdziesz w spotkanie, dobrze wejdziesz w tą obecność wyjątkową, sakramentalną Boga, wejdziesz, nie wbiegając bezmyślnie, ale wchodząc z świadomością: idę na spotkanie z moim Bogiem. Moi drodzy, to zupełnie inaczej zaczyna ta modlitwa wyglądać, prawda? Dlatego bardzo ważne, zatrzymaj się przed kaplicą, uświadom sobie, gdzie wchodzisz i po co tu wchodzisz. I wejdź bardzo z oczyma na początek pełnymi miłości rzuconymi w stronę tabernaklum. Jest ten piękny gest przyklękania, prawda? Kogo się bardzo szanuje, kocha, chłopak, jak dziewczynie się oświadcza, to często przyklęknie, prawda? Z szacunku się przyklęka. Czasami z pokory się przyklęka. Przepraszając się przyklęka. Zobaczcie, przyklękamy przed Bogiem. To jest niesamowicie cudowny gest. Ja was bardzo przepraszam, bo nie mogę teraz przyklękać. Jestem po operacji kolana i tak chodzę, jakbym miał 100 lat. Trochę nie. Ale no, nie mogę jeszcze przyklękać. Nie jestem, chociaż już się zapominam czasami i oczy mi w słup wstają wtedy od bólu, ale no niestety nie mogę jeszcze. I teraz wiecie, też mam taki dylemat, bo wchodzę i chciałby człowiek odruchowo przyklęknąć, bo mój Bóg, ale szukam sobie zamienników, więc teraz tym bardziej wołam, wchodząc, mówię: Panie Boże, kocham Cię. I to przyklękanie jest takim wyrazem, kocham Cię, prawda, jak ten oświadczający się. Ale właśnie chodzi o ten gest, o to serce oddane wejściu, moje serce od razu: Panie Boże, daję Ci moje serce. Ty mnie kochasz, więc ja oddaję Ci w zamian serce. Chcę odpowiedzieć na Twoją miłość. Jakie jest największe przykazanie chrześcijaństwa? Będziesz miłował Pana Boga swego. Co to znaczy, będziesz miłował Pana Boga? Jak się kogoś kocha, to się przede wszystkim ma dla niego czas. Czas na modlitwę, czas na spotkanie, czas na relacje. Moi drodzy, cały czas mówiąc o tej modlitwie, przypominając te rzeczy istotne, ważne, początkowe, czy też dalej, chciałbym, żebyśmy cały czas robili sobie ten rachunek sumienia ze swojej osobistej modlitwy. Jak wygląda twoje wejście do kaplicy? Jak wygląda twój początek modlitwy, twój znak krzyża? Czy to jest odganianie much? Czy to jest piękny, pełen szacunku znak krzyża? Te gesty. Moi drodzy, moja postawa jeszcze przy wejściu, mój właściwy ubiór. Pamiętajmy, jak idziesz na spotkanie z Królem Królów i Panem Panujących, idziesz na spotkanie z Bogiem, ten godny ubór, no nie chodzimy w dresach, piżamach czy innych niefortunnych rzeczach do kościoła, prawda? Jak najpiękniejszy ubiór. Idziesz na spotkanie z swoim Panem. To jest też pewien gest wyrażenia szacunku. Dlatego pamiętajmy o tym godnym ubiorze. Przypominam zwłaszcza paniom o tych zakrytych ramionach. Przypominam o tym, pamiętajcie, idziemy do kaplicy, idziemy na mszę świętą, żeby to było naprawdę też wyrazem mojej miłości do Pana Boga. Jak idziesz na spotkanie z kimś bardzo ważnym, wyjątkowym, dziewczyna jak idzie na randkę, to się nie ubiera w byle co, nie? To sobie wybierze chyba, tak jest, dziewczyny? Milczą. Ale widzę po waszych oczach, że no właśnie, nie ubierzesz się w byle co. Moi drodzy, więc pamiętajmy o właściwym ubiorze, o właściwych gestach, o tym przygotowaniu, o tym zatrzymaniu się, o tej świadomości. Wchodzę do miejsca świętego. To jest święte miejsce. Mamy święte obrazy, krzyże, mamy różne święte przedmioty. Mówimy, mamy świętych, mamy relikwie, mamy Najświętszy Sakrament, ale mamy też czas święty, to jest modlitwy. Święty czas, święte miejsce. Moi drodzy, jak wejdziemy z takim właściwym przygotowaniem, nastrojeniem się, to już mi łatwiej się modlić, prawda? Bo wiem, przed kim staję. Moi drodzy, kiedy w końcu wejdziemy, przyklękniemy, tu przypomnimy sobie, że kiedy wchodzimy do kaplicy, przyklękamy na jedno kolano, ale kiedy jest wystawiony Najświętszy Sakrament, przyklękamy na dwa kolana, prawda? Jest taki taka liturgiczny porządek, że właśnie przy wystawionym Najświętszym Sakramencie klękamy na dwa kolana, kiedy jest Pan Jezus skryty w tabernaklum, na jedno kolano. To taki właściwy porządek. Moi drodzy, ale właśnie to przyklęknięcie, żeby nie było takim suchym gestem, ale żeby to było takim wyrażeniem: Panie Boże, kocham Cię. Ty mnie kochasz, ja też Cię kocham. Jedyna na spotkanie tych dwóch zakochanych przyjdą i oni na początku powiedzą sobie: kocham Cię, kocham Cię. To zupełnie nowego kształtu nabiera to spotkanie, prawda? I teraz chodzi o to, żeby napełniać miłością ten czas modlitwy. Wiemy, że właśnie możemy przyjmować te różne postawy przed Bogiem, w różny sposób Pana Boga traktować. Zobaczcie, kiedy apostołowie prosili Pana Jezusa: naucz nas modlić się, widzieli, jak Jezus modli się, widzieli, jak Jezus promieniował, jak Jezus był pełen miłości, szczęścia, wracał z modlitwy taki, można powiedzieć, powiemy po ludzku, naładowany, napromieniowany, taki szczęśliwy, to po prostu oni mówią: my też chcemy się tak modlić. Naucz nas, my też chcemy być tacy szczęśliwi. No i wtedy zobaczcie, jak Jezus zaczyna tą naukę modlitwy, to mówi do nich, jak mają się zwracać do Boga. Na początku, jak się zwracać. I mówi to słowo Abba. Ono jest przetłumaczone po polsku na słowo Ojcze. Chociaż to jest takie trochę suche, by się wydawało to Ojcze. Wydawałoby się, że tutaj jeszcze lepszym tłumaczeniem byłoby takie Tato, Tatusiu. Że takie bardzo ciepłe, takie gorące, takie właśnie pełne miłości. Ojcze budzi pewien szacunek, można powiedzieć wręcz respekt, nie? Ale tutaj chcemy dołożyć do tego Tato, Tatusiu. Nie? Że wchodzimy w taką bardzo relację, stajemy przed Bogiem jak dzieci. Co nam to mówi? Że nie jesteśmy sierotami. Często czujemy się samotni, tak? Ciągle się mówi o depresji, ciągle coraz więcej depresji. Teraz po pandemii słyszymy, że bardzo dużo niestety jest rozwoju różnych form depresji, że coraz więcej młodzieży choruje psychicznie. Gdzieś tam właśnie o tych problemach. W Holandii mówi się o 70% młodzieży poważnie myśli o samobójstwie. Zobaczcie, brakuje Pana Boga, no jest coraz gorzej w ogóle. Już ładnych parę lat temu, nie pamiętam nazwiska, ponoć jeden z najbardziej znanych ówczesnych, teraźniejszych psychiatrów cenionych na świecie miał się wyrazić w wywiadzie, że jestem przekonany, że gdyby ludzie naprawdę wierzyli w Jezusa Chrystusa, to przynajmniej o połowę chorób psychicznych na świecie byłoby mniej. Gdyby ludzie naprawdę wierzyli i naprawdę modlili się, to przynajmniej połowę chorób psychicznych na świecie byłoby mniej. Mocne słowa, prawda? Moi drodzy, więc wchodzę przygotowany odpowiednio, z pewną świadomością, ta tożsamość, kim jestem, wchodzę jako dziecko do mojego tatusia przyszedłem, który czeka na mnie z tą cudowną, ogromną, jakże hojną miłością. Czeka Bóg. Kochani, więc wchodzimy na to spotkanie. Spotkanie z kimś, kto jest nam bardzo bliski, bliższy mi niż ja sam sobie. On mnie kocha milion razy bardziej niż ja sam siebie potrafię kochać. Jest kimś tak niesamowitym. Wielki, wspaniały, cudowny Bóg, który przychodzi tak pokornie w tym małym kawałeczku chleba. Moi drodzy, ten, który stworzył cały wszechświat, kosmos, potężny, wspaniały, ogromny, wielki, wspaniały Bóg przychodzi w tym małym kawałeczku chleba. Jest w Najświętszym Sakramencie. Tak pokorny. Dlaczego? Bo tak bardzo nas kocha. Więc, moi drodzy, ważne jest, no właśnie, to moje wejście. Ważna jest ta moja świadomość, ta tożsamość, kim jestem na modlitwie, z kim rozmawiam, w jaką relację wchodzę. Wiecie, to jest ogromne zadanie. My się tego uczymy całe życie. Wiemy, że diabeł w pierwszej kolejności chce niszczyć nam modlitwę. Najpierw chce nam ukraść czas, żebyśmy nie mieli czasu na modlitwę, żebyśmy się zajmowali wszystkimi dużo mniej ważnymi sprawami, ale no właśnie, żeby tylko nie było czasu. Jak już ten czas nam się uda wydobyć z siebie i często nawet trochę przymusić, bo oporna jest nasza natura grzeszna, no to wtedy diabeł robi wszystko, żeby nam tą modlitwę zepsuć. Więc jest ktoś, kto strasznie nienawidzi twojej modlitwy. Modlitwa cię uzdrawia, modlitwa cię przemienia. Bóg w tej modlitwie oczywiście, prawda? Jest to czas, kiedy na adoracji można powiedzieć, to jest jak na tym słońcu. Dostajesz, opalasz się, można powiedzieć, pięknieješ w czasie adoracji. To jest takie duchowe opalanie się, prawda? Kiedy Bóg działa, uczy cię miłości, napełnia cię łaską, kiedy cię uzdrawia. To jest takie duchowe sanatorium. No, na wiele sposobów można by określić, jak cudowny jest czas modlitwy. Uzdrawiający, napełniający, jeśli to jest właśnie świadoma modlitwa spotkania z Bogiem. Bo mogę przyjść i w ogóle nie być świadomym, że tu siedzę z Bogiem, mogę myśleć o tysiącu innych spraw, mogę nawet grzeszyć siedząc na modlitwie, prawda? Na tym czasie modlitwy. Mogę w myślach nakręcać się w zły sposób. Mogę poddać się pokusom. Dlatego to jest bardzo ważny czas. Jak czas modlitwy wypełniam? Pan Bóg patrzy na intencje twojego serca, na twoje staranie się, na ile ty z siebie no, dajesz, by ta twoja modlitwa była dobra. Bo diabeł nam przeszkadza, jesteśmy słabi, wiemy, diabeł jest silniejszy, sprytniejszy, mocniejszy, inteligentniejszy od nas, pokonuje nas bardzo łatwo, dlatego potrzebujemy Boga. Potrzebujemy Boga. Bez Boga po prostu to jest katastrofa, nie? Zombie. Moi drodzy, dlatego właśnie potrzebuję dobrej modlitwy. Ta potrzeba Boga to znaczy potrzebuję się solidnie modlić. Odwieczne wręcz powiedzenia, jaka twoja modlitwa, takie twoje życie. Jak się modlisz, takie masz siły. Jaka jest twoja relacja z Bogiem, taką masz siłę kochać siebie, innych. Nie umiesz kochać siebie, nie umiesz kochać innych, jak nie przyjąłeś miłości Boga. Pamiętamy tą podstawową, można powiedzieć, gradację, nie? Bóg pierwszy nas obdarował miłością, ja mam tę miłość poznać, mam nią się zafascynować, mam Bogu zacząć odpowiadać na Jego miłość. Jak wejdę, przyjmę, no jak mam dawać coś, czego nie mam? Z pustego i Salomon nie naleje. Więc muszę się napełnić, przyjąć miłość Boga, zachwycić się, zafascynować, zacząć odpowiadać Bogu, a wtedy rodzi się miłość do samego siebie i do drugiego człowieka. Chcesz się nauczyć kochać? Odpowiedz Bogu na Jego miłość. Poznaj miłość Boga. Zobacz miłość. Zobacz, kim jesteś. Zobacz, jak On na ciebie patrzy. Bóg patrzy na ciebie z niezwykłą miłością. Pamiętacie, tutaj uwielbiam przypominać sobie właśnie to powołanie Mateusza, nie? Tego apostoła, który no wcześniej był celnikiem, prawda, siedział w tej komorze celnej, pobierał podatki, pamiętamy, dla okupantów przecież, więc ludzie patrzyli na niego ze złością, nienawiścią, wszyscy z pogardą wręcz na niego spoglądali, a nagle przychodzi Jezus, patrzy na niego z miłością. I kiedy Mateusz zobaczył to spojrzenie pełne miłości, rzucił wszystko i poszedł za Jezusem. Ile warte jest spojrzenie z miłością. Moi drodzy, wszyscy tego chcemy, żeby na nas patrzyli z miłością. Ale czy ja uczę się patrzeć z miłością? Tego chce nauczyć cię Jezus na modlitwie. Ale jak cię ma tego nauczyć? Pierwsze, musisz ty spotkać spojrzenie Boga. Musisz siebie zobaczyć oczyma Boga. Musisz się pokochać. Matka Boża, cudowne zdanie wypowiadane tak często przez Marię w Medjugorju. Jakbyś wiedział, jak Bóg bardzo cię kocha, płakałbyś z radości. No właśnie, płakalibyśmy z radości. Moi drodzy, więc modlitwa to jest wejście no właśnie w tą cudowną miłość, która nas przemienia, która stwarza nas, rodzi, prawdziwa miłość rodzi życie, prawda? Prawdziwa modlitwa pełna miłości, ona rodzi w nas niezwykłą siłę świętego życia. Ale no właśnie, potrzebujemy tej pracy nad swoją modlitwą. Pamiętam jeden z kierowników duchowych, kiedy jeszcze byłem chłopakiem, tłumaczył mi, pamiętaj, właściwie to jest praca na całe życie, więc każdego roku powinniśmy przeczytać książkę, każdego roku jedną książkę o modlitwie co najmniej, żeby ciągle się uczyć modlitwy, bo od tego zależy wszystko, od twojej relacji z Panem. Moi drodzy, przypomnijmy sobie takie podstawowe, te poziomy modlitwy, o których już nieraz mówiliśmy. Jest ta podstawowa, tak mówimy, modlitwa formułami, regułami, to jest msza święta, to jest różaniec, to jest czytanie modlitewnika, prawda? Pewne wyuczone formuły, które niektóre znamy na pamięć, niektóre czytamy. Dobrze mieć taki swój własny modlitewnik. Jest dzisiaj, Bogu dzięki, tych modlitewników ogromny wybór. Wybierz sobie, znajdź takie modlitwy, które dla ciebie są najlepsze. Mieliśmy taki piękny modlitewnik, już niestety się skończył, siostry Marii, właśnie dla małżonków, dla rodzin. Piękny modlitewnik, no daj Boże, będzie to druk, ale właśnie no, przepiękne modlitwy na te współczesne czasy, na te współczesne problemy, modlitwa za dzieci i tak dalej, na różne sposoby, na różne problemy, więc ważne jest, wiecie, czasami w różnych problemach układać sobie swoje modlitwy, można sobie pisać swój modlitewnik, można na te swoje czasy ułożyć sobie swoją modlitwę. To jest piękne, jeśli uczymy się pisać modlitwy, nie? Piszemy modlitwy. Nie bój się wziąć długopisu i pisać właśnie te swoje myśli, tę swoją modlitwę. Może to każdego dnia będzie właśnie powtarzana ta modlitwa, bo jednego dnia jest ci się łatwo modlić, masz takiego ducha modlitwy, masz taką, mówimy po ludzku, wenę, prawda, łaskę, no a z drugiej strony jest tak trudno, ciężko i sucho i na te suche chwile, na te trudne chwile właśnie no, czytać te modlitwy, które cię podnoszą. Moi drodzy, więc no właśnie, ale też mówimy, modlitwa to jest też Pismo Święte, to jest rozmowa, więc to musi być dialog. Pamiętajcie o codziennym czytaniu Pisma Świętego. To już jest też ta konkretna formuła. Mówimy, pierwsza formuła, wyuczone modlitwy. Drugi poziom modlitwy, kiedy zaczynamy rozmawiać z najlepszym przyjacielem, kiedy wtedy już właśnie, żeby była ta rozmowa, ja muszę znać tego, z kim rozmawiam. Trudno rozmawiać z kimś, kogo nie znasz, prawda? Dlatego zobaczcie, w ramach tych pierwszego fundamentu modlitwy, tych wyuczonych modlitw, które uczy nas Pan Jezus, jest też codzienne czytanie Pisma Świętego. I wiemy, że Pisma Świętego nie czyta się dużo, to jest jak przyprawa w życiu, prawda? Nadaje smak miłości naszemu życiu. Dlatego kilka zdań, jakiś zatytułowany fragment, akapit, parę zdań z Pisma Świętego i Panie Jezu, co chcesz mi dzisiaj na to powiedzieć? Prawda? Warto się uczyć takich zdań na pamięć wręcz, żeby żyć Pismem Świętym. Święty Dominik, którego parę dni temu wspominaliśmy, on był znany z tego, że on tak często czytał Pismo Święte, że on nim tak żył, że on je prawie znał na pamięć. Mówić, wejść w tą mentalność Pisma Świętego, czyli tę mentalność poznania Boga. I wtedy na tym drugim poziomie modlitwy będziesz mógł spokojnie rozmawiać z Bogiem, bo stojąc wieczorem na modlitwie, ten fundament rozmowy z Bogiem to jest wieczorem właśnie, za ten miniony dzień oczyma Boga spoglądam na siebie, przepraszam za to, co złe, za dobre rzeczy dziękuję, w różnych problemach proszę, ale to jest już jest ta rozmowa. Jak, Panie Boże, co Ty widzisz, co jest dobre, co jest złe, o co należy się do Ciebie zwracać, z czym do Ciebie przychodzić, żebyś wszedł w ten świat rozmowy, no ta znajomość Pisma Świętego. Więc mówię, to jest minutka, dwie minuty dziennie poświęcone Pismu Świętemu, ale konkretnie, codziennie, regularnie, nie? Przypomnijmy sobie, że trzy razy najpierw Nowy Testament, a później można się zabierać za Stary Testament. Ale właśnie czytać sobie po kolei, codziennie, ważne. Wiecie, piękny jest ten gest, zobaczcie, też takiego wejścia w Pismo Święte, żeby codziennie całować Pismo Święte. Żeby codziennie, my kapłani, jak idziemy na mszę świętą, to zobaczcie, na początku całujemy ołtarz, później całujemy ewangeliarz, na końcu znowu całujemy ołtarz. Trzykrotnie kapłan składa pocałunek w czasie mszy świętej. Wiecie, w naszych modlitwach też jest piękny gest pocałunku. Codzienne czytanie Pisma Świętego, gdzie wiemy, Bóg jest obecny w Najświętszym Sakramencie, modlących się i tak dalej, ale jest obecny też w swoim Słowie. Całujesz Jezusa, całujesz Pismo Święte. To jest dla mnie mądrość. Nie światowe rzeczy, nie politycy, nie tam różni, prawda, choć wydawałoby się genialni ludzie, ale Bóg jest autorytetem, źródłem mądrości. I dlatego to całowanie Pisma Świętego jest takim no, wchodzeniem też w tę prawdę. Bardzo was do tego zachęcam, żeby wieczorem właśnie idąc spać może też pocałować krzyż. Wiecie, ten gest modlitewny, jakże niezwykły, prawda? Pocałunku tej szczególnej obecności Pana Boga w Piśmie Świętym, czy w znakach, krzyżach, obrazach. Moi drodzy, to jest też coś, co nas wprowadza w tego ducha miłości. Więc ta rozmowa z Bogiem o tych swoich sprawach, problemach. Panie Boże, co zrobiłbyś na moim miejscu? Być może słyszeliście o tej akcji gdzieś w końcu lat 90. była, jeśli dobrze pamiętam, chyba Janet Snow, dziewczyna, która mając kilkanaście lat w jednej z amerykańskich szkół została zabita. Jacyś, no, jedni, dwaj chorzy ludzie wpadli z karabinami do szkoły i chrześcijan i sportowców zaczęli rozstrzeliwać. Zabili kilkadziesiąt osób. Ona siedziała w tym czasie w bibliotece z innymi i oni weszli z tymi karabinami do biblioteki, wszyscy rzucili się pod stoły, a oni zapytali, kto z was jest chrześcijaninem? I ona mówi, nie mogłam się nie przyznać, tak? Parę lat wcześniej się nawróciła, bardzo pokochała Pana Jezusa, nosiła na ręce taką opaskę z napisem, co Jezus zrobiłby na moim miejscu. Ta akcja stała się po jej śmierci bardzo sławna. Koszykarze, piłkarze, różni sportowcy na różne sposoby, na koszulkach, gdzieś tam noszono to pytanie. W Polsce też przewinęła się taka akcja, wtedy w Polsce właśnie taki bransoletek, czy właśnie tam koszulek, czapeczek, właśnie z tym pytaniem, co Jezus zrobiłby na moim miejscu? I wiecie, ona wtedy stała i powiedziała, ja wierzę w Jezusa. I ją zastrzelili. I ta śmierć była bardzo głośna, no, cały ten wypadek był głośny, ale właśnie na jej pogrzeb przybyło tysiące ludzi, najpierw przez Amerykę, a później przez świat przetoczyła się właśnie taka fala tego jej pomysłu noszenia tych bransoletek, co Jezus zrobiłby na moim miejscu. Żeby sobie na to pytanie odpowiedzieć w swoich problemach, kłopotach, trudnościach, no wiesz, musisz znać Jezusa. Jak nie znasz Jezusa, no to nie wiesz, co Jezus by zrobił na twoim miejscu. Jak nie czytasz Pisma Świętego, to skąd masz wiedzieć? Moi drodzy, dlatego tutaj to Pismo Święte, które jest modlitwą, rozmową, no właśnie, wchodzisz w rozmowę z najlepszym przyjacielem. Co ten najlepszy przyjaciel by ci poradził? Jezu, jak ty to widzisz? Ale pytasz Jego. Nie dyktujesz Panu Bogu, co ma robić na modlitwie. Nie robisz z Niego tej właśnie owej złotej rybki, ale przychodzisz do Niego jak do właśnie cudownego przyjaciela. Przychodzisz i pytasz, i rozmawiasz. To jest ten wybór, to jest to dorastanie, to jest ta modlitwa, która nas czyni miłością. Zobaczcie, jeśli Bóg jest miłością, a jestem Jego dzieckiem, jestem dzieckiem miłości, czyli ja mam też stawać się miłością. W modlitwie, która jest prawdziwą, solidną, dobrą modlitwą, ty zawsze stajesz się miłością. Stajesz się jak Bóg, prawda? Stajesz się właśnie w tej bliskości niesamowitej. I to jest coś, co nas przemienia. Coś cudownego. Dlatego nie ma większego źródła szczęścia na ziemi jak miłość, więc nie ma większego źródła szczęścia jak modlitwa. Dobrze przeżyta. Dobrze przeżyta. Moi drodzy, no i w końcu trzeci poziom modlitwy, to jest ta modlitwa, tak zwana modlitwa nieustanna. Święty Paweł pisze o modlitwie nieustannej. Matka Boża w Medjugorju przypomina, módlcie się nieustannie. Święty Paweł tak pięknie pisze, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko Bogu dziękujcie. Moi drodzy, co to znaczy nieustanna modlitwa? Oczywiście, no nie chodzi o to, żeby ciągle tylko, nie wiem, różaniec, modlitwa tu, ale właśnie, żeby nauczyć się modlić całym życiem, że to, co robię, robię z miłości. Jakąkolwiek pracę podejmuję, ofiaruję to Panu Bogu, jestem w tej żywej bliskości, relacji, ciągle żyję, wiem, że już nie jestem sam. Wejście w ducha modlitwy to jest wejście w tą świadomość obecności obok mnie Boga. Nigdy nie jesteś sam. Kiedy wejdziesz w prawdziwego ducha modlitwy, no będą jakieś kryzysy, kiedy poczujesz się strasznie samotnym, ale wiesz, że nigdy Bóg cię nie opuszcza, nie odchodzi, nie odwraca, ani na sekundę nie robi sobie urlopu od miłości do ciebie. Jest zawsze blisko ciebie. I jak wejdę w tą świadomość, tożsamość, kim jestem, wejdę właśnie w tą prawdę, którą sobie jasno będę powtarzał, wiem, że Bóg przy mnie czuwa. Czuwa przy mnie, nie jestem sam. Ta prawda naprawdę przemienia nasze życie, ale wtedy też bardzo łatwo uda mi się wejść właśnie w tą postawę, że ja się wszystkim, co robię, modlę. Czy pracuję, czy cokolwiek robię, czy odpoczywam, wszystko staje się modlitwą, wszystko staje się jakby dla niego. Jak mama jest dzieckiem, to ona wszystko robi, ale zawsze robi wszystko dla tego dziecka, prawda? Nawet starając się mu dać dobry przykład, rozmawiając z nim cokolwiek. Żyje w tej bliskości z dzieckiem. I można powiedzieć, zobaczcie, Bóg jest z nami, a ja też cokolwiek robię. Wiem, że On jest, że patrzy, że mi towarzyszy, że nie odchodzi, że chociaż Go nie widzę, no tlenu też nie widzisz, tak? A bez Niego żyć nie możemy. Nie widać, a z Niego żyć nie można. I tak samo z Bogiem. Moi drodzy, gdyby Bóg przestał nas kochać na jedną sekundę, w tej sekundzie diabeł, który cię tak nienawidzi, zniszczyłby cię od razu. Wyobraź sobie, zniszczony byś był od razu totalnie, gdyby Bóg przestał cię kochać na jedną sekundę. Odwrócił od ciebie swój miłosny wzrok. Moi drodzy, więc wchodzenie w tą modlitwę właśnie całym życiem, modlitwę nieustanną, uczynić ze swojej życia, z mojej pracy, z moich posługi, z moich gestów, prawda? Zobacz, siedzimy przy stole na przykład i możesz pierwsze wyciągać dzisiaj po tą parówkę, no inne rzeczy tam, nie? A możesz innym podawać, możesz innym herbaty nalewać. Zobaczcie, ile można takich fajnych gestów, nawet jak siadamy przy stole razem. Uczymy się, kiedy uczysz się tej modlitwy nieustannej, uczysz się być sługą. Tak jak Jezus, który nie przyszedł królować, ale przyszedł służyć, prawda? Umywać nogi, jak nam opowiadał diakon Grzegorz, prawda? Teraz w tym roku na przystanku Jezus właśnie, ta misja była polegała na tym, że nie tyle mówiono i głoszono, ale przede wszystkim ewangeliza to, że szli i myli ludziom nogi. Niesamowita posługa, prawda? Więc to jest nasza posługa. Uczę się stawać miłością. Uczę się kochać, prawda? W tej nieustannej modlitwie wszystko jest modlitwą, wszystko jest służbą, wszystko jest miłością. To jest coś niesamowicie pięknego. Wejść w takiego ducha modlitwy, żeby życie stało się modlitwą, to wtedy zupełnie, można powiedzieć, mam niesamowicie optymistyczne okulary na życie. Jak mi brakuje modlitwy, brakuje Pana Boga, to wchodzę w pesymizm, smutek, załamanie, depresję i tak dalej. Jeszcze nikt nie widział, żeby człowiek, no właśnie, w modlitwie, jeśli jesteśmy, modlitwa często jest ciężką pracą, bo jest ten czas radości, jest ten czas smutku, kiedy trudno, kiedy, no powiedzmy sobie teraz o czasie modlitwy. No ile tej modlitwy potrzeba? Czy my potrzebujemy dużo modlitwy? Jak to przełożyć na dzień dzisiejszy? Wiecie, nie jestem sam autorytetem, żeby wam o tym powiedzieć, ale jeżdżę od wielu lat do Medjugorja i muszę powiedzieć, że Matka Boża, no tam to jest taka niesamowita szkoła modlitwy. Bardzo dużo mówi, najwięcej właściwie o różnych tematkach Matka Boża mówi, ale najwięcej o modlitwie. I kiedyś powiedziała właśnie, że trzeba się modlić 3 godziny na dzień. I ludzie mówią, czy ta Matka Boża zwariowała, czy ona nie wie, ile mamy problemów, spraw, czasu, kłopotów różnych. Jak 3 godziny? Niemożliwe w ogóle i tak dalej. Ludzie się buntują na to. Znam, w sumie odbyłem 27 pielgrzymek do Medjugorja, więc muszę wam powiedzieć, że spore doświadczenie mam z takimi krytykującymi Matkę Bożą, ale tylko już wiem, że trzeba się tylko uśmiechać i wytrwale im to powtarzać, a jak oni się do tego przekonają, ja sam się do tego długo przekonywałem, ale jak się człowiek do tego przekona, to później zmienia zdanie. To później zmienia zdanie, bo jak już się ktoś zacznie modlić 3 godziny na dzień, a ona mówi, na te czasy, na te problemy, na te kłopoty, na to, co dzisiaj dzieje się w świecie. Tym bardziej, że my chrześcijanie mamy być solą ziemi, światłem świata. Nie żyjemy tylko dla siebie, też mamy być dla innych. Więc na te czasy, na te problemy współczesnego świata potrzeba 3 godziny modlitwy dziennie. I Matka Boża nie jest głupia. Ona wie, co mówi. Ona cię zna lepiej niż ty sam siebie. Moi drodzy, wielu ludzi, którzy się buntowało, ale w końcu zaufało Matce Bożej, mówią, to jest rzeczywiście niesamowite. Jak znajdę czas na modlitwę, dotąd nie miałem na nic czasu, a teraz jak mam czas na modlitwę, to mam czas na wszystko. Lubię wspominać pana Jacka Boligowskiego, który właśnie w sumie chyba 3-4 lata temu mówi, wie ksiądz, nie wiedziałem. Na początku też tak mówił, to jak 3 godziny, dużo, a później mówi, nie wiedziałem, że to takie łatwe. I jak się zacznie człowiek modlić, masz czas na Pana Boga, pamiętaj, z Bożym błogosławieństwem w godzinę zrobisz to, czego sam może i przez pół czy cały dzień nie zrobisz. Pozwól Panu Bogu sobie pomagać. Moi drodzy, więc znaleźć czas na mszę świętą, na adorację, czytanie pisma. To może być ten różaniec też w drodze do pracy, z pracy, ze szkoły, gdziekolwiek idziesz, cokolwiek robisz. No jak się nauczysz modlitwy nieustanną, to już w ogóle będziesz miał 24 godziny, nie? Więc słuchajcie, no właśnie, tylko 3 Matka Boża mówi tutaj wprost z modlitwy. Wiecie, to jest osobista formacja, to jest przebywanie z Bogiem. Jak się modlimy, rozmawiam z jednym chłopakiem, mówi tak, jak się modlę, jak mam czas na modlitwę, wszystko jest dobrze w moim życiu. Jak tylko przestaję się modlić, zaraz upadam w swojej słabości, nałogi, grzechy i tak dalej. Ja mówię, no Logika, masz rację, dokładnie tak jest. Jak masz czas na modlitwę, to masz siłę. Jak masz czas na jedzenie, to masz siły do życia. Jak nie masz czasu jeść, bo masz tyle innych spraw, no to pewnie, że słabniesz. Skąd masz mieć siły, skoro nie chcesz jeść? Modlitwa to po prostu jedzenie. Tak jak ciało potrzebuje pokarmu, jeszcze bardziej dusza nasza potrzebuje pokarmu. Moi drodzy, więc potrzebujemy tego czasu na modlitwę. Odpowiednio, może to będzie jednego dnia więcej, drugiego mniej. Tu nie trzeba jakieś zliczanie wieczorem, o kurczę, 10 minut mi dzisiaj brakuje, nie? No nie o to chodzi oczywiście, prawda? Ale spróbujmy zrozumieć Matkę Bożą, która wie, o czym mówi. Zaufajmy Maryi. Moi drodzy, te różańce, nawet w drodze odmawiane, gdziekolwiek, nieraz mówią, no tak, ale czy one są takie pobożne? No tak, bo często też jadąc samochodem, człowiek odmawia różaniec, ale i czasami no, można się rzeczywiście trochę wyłączyć, ale Pan Bóg widzi te nasze intencje, nasze starania. Wiecie, mnie bardzo kiedyś dotknęło i ciągle lubię to powtarzać, taka historia świętej Teresy z Avila, mówiąc już teraz o owocności modlitwy, która wiemy, że no, była wielką świętą, wielką wspaniałą, ale też pod koniec swojego życia bardzo cierpiała, 9 miesięcy wielkich męk, no w tych mękach umierała. Wyobraźcie sobie, po śmierci we śnie przychodzi do swojej współsiostry, mówi, słuchaj, gdybym mogła wrócić na ziemię, żeby odmówić jeszcze jedno pobożne zdrowaś Mario, to by zyskać zasługi tej modlitwy, gotowa jestem wrócić na ziemię jeszcze raz, cierpieć całe te długie 9 miesięcy. By zyskać zasługi jednego pobożnego zdrowaś Maria. Czy wyobrażacie sobie, ile dobrego możemy zrobić, kiedy odmawiamy różaniec? Inna historia, można powiedzieć, uzupełniająca do tej, to jest historia Jakowa, jednego z widzących w Medjugorju. Kiedy zaczęły się objawienia, Matka Boża w pierwszych latach właśnie bardzo ich uczyła modlitwy i mówiła, czasami w ciągu dnia, nie tylko wieczorem, rano, ale w ciągu dnia, odmówcie choćby gdzieś w drodze, choćby jedno pobożne zdrowaś Mario. Jakow, wracając ze szkoły, to jest ten najmłodszy z widzących, przypomniał sobie tą prośbę Maryi, idąc do domu z tej szkoły, zatrzymał się, odmówił to zdrowaś Mario, pobiegł dalej. A później wieczorem, kiedy mają objawienie, Maria mówi, Jakow, uratowałeś dzisiaj duszę człowieka. Jakow taki zdziwiony Marią mówi, a co ja takiego zrobiłem? I Maria pokazuje taką wizję, zobacz, widzi umierającego starszego człowieka na łóżku. Ten człowiek nie chciał się spowiadać. Jego dusza szła na zatracenie, ale dzięki temu twojemu jednemu zdrowaś Mario. On otrzymał łaskę, że zgodził się na spowiedź i przyjął komunię świętą przed śmiercią. Jego dusza została uratowana. I spokojnie możemy sobie tak to przeliczyć. Nieraz mamy takie matematyczne trochę umysły, zwłaszcza mężczyźni. Wyobraź sobie, że każdy zdrowaś Mario to jest jedna dusza, którą uratowałeś. Jak idziesz na mszę świętą, to wyobraź sobie, że dając swoje serce Jezusowi w czasie mszy świętej, wchodząc w tą ofiarę, w tą ucztę, w to współuczestnictwo z Jezusem w tej ofierze, jakbyś 1000 dusz ratował. Mamy być solą ziemi, światłem świata. Mamy cudowną misję, mamy cudowne powołanie, pomagać Bogu zbawiać świat. Modlitwa nie tylko zmienia ciebie, twoich bliskich. Jak ty się zmieniasz, to promieniujesz na innych w inny sposób. Możesz promieniować szczęściem, dobrem, możesz promieniować złością, smutkiem, zarażać. No właśnie, czym promieniujesz? Moi drodzy, to jedno, ale pamiętaj, kiedy się modlisz, wchodzisz we współpracę z Bogiem. Czy może być większe, wspanialsze dzieło niż pomagać Bogu zbawiać świat? Wiecie, kiedy zaczęły się objawienia w Medjugorje, Matka Boża powiedziała, nazwała się Królową Pokoju i powiedziała, trzeba się bardzo dużo modlić i pokutować, bo zagraża wam straszna wojna. I kiedy w 10. dokładnie rocznicę objawień Matki Bożej w Medjugorju wybuchła ta wojna, dzieci zapytały Mario, czy ona wybuchła dlatego, żeśmy się za mało modlili? I Maria powiedziała, tak. Gdybyście się więcej modlili, tej wojny mogłoby nie być. Ale i tak dzięki waszym modlitwom bardzo wiele zła tej wojny zostało zatrzymane. Kiedy się modlimy, hamujemy zło. Pamiętajcie, Bóg nie zmarnuje ani jednej sekundy twojej modlitwy. Bóg nie jest tym, który marnuje. Bóg wszystko pomnaża. Bóg wszystko udoskonala. 100-krotnie wynagradza nam to, co mu ofiarujemy. A On zrobi z tego wielkie dzieła. Na świecie jest wiele zła, bo my się za mało modlimy. Tak, możemy to sobie spokojnie powiedzieć. Jeśli największe przekazanie chrześcijaństwa to jest przekazanie miłości, czyli to jest branie odpowiedzialności za innych, za losy świata. Co to znaczy być solą ziemi? W sumie istnieje dla samej siebie, ale by nadać smak całej potrawie. Chrześcijanie, nie będzie was wielu. Ale jak ta sól w zupie niewidoczna, ale nadaje smak. Tak samo my, chrześcijanie. Kiedy modlimy się tak, jak trzeba, możemy ten smak miłości światu nadawać. Więc drodzy, dlatego pamiętajcie, Bóg nam wynagradza tę współpracę. Bóg nas zaprasza. Modlić się to jest niesamowicie cudowna rzecz. To jest czasami, kiedy jest taki demon południa, kiedy są ciemności duchowe, kiedy tak trudno. I przychodzi taki czas, kiedy ci się cudownie, dobrze modlić, jest tak ci miło i przyjemnie. A jest ten czas, kiedy tak, to o wiele częściej, prawda? Że jest nam trudno, ciężko się modlić, że to jest taka ciężka praca, że wytrwać te 3 godziny na modlitwie to jest naprawdę trudne. Tak, ale im więcej trudów to włożysz, im więcej ofiarujesz, ta modlitwa przynosi o wiele więcej owocu. Kiedy ci jest łatwo, przyjemnie, ty mało z siebie dajesz. Kiedy ci jest trudno, ale trwasz na modlitwie, tak naprawdę wtedy Bogu ofiarowujesz o wiele więcej. I ta modlitwa, choć dla ciebie, można by powiedzieć po ludzku, nieprzyjemna, trudna, ona tak naprawdę wydaje o wiele większe owoce. Bóg nie robi z nami takiego, wiecie, biznesu. Ja tutaj 10 różańca Panu Bogu, a On mi 10 kilo radości. No nie. To nie jest żaden biznes, nie? To jest na zasadzie tylko ofiarowania, współofiarowania. Modlitwa u świętych, widzimy, ona ich wiele kosztowała. Im byli bardziej święci, tym też trudniejsza była ich modlitwa. Ale Pan Bóg do tego dopuszczał, by jeszcze więcej mogli mu ofiarować, by jeszcze większe mogło dziać się dobro. Moi drodzy, modlitwa to ciężka praca. To czas radości, ale też czas trudny. Ale to jest wielka współpraca z Bogiem. Nie ma większej, wspanialszej rzeczy na świecie, jak pomóc Panu Bogu zbawiać świat. I my, chrześcijanie, mamy to cudowne powołanie. Być blisko naszego Boga. Chrystus nas zaprasza. Zaprasza nas do modlitwy. Przez Maryję w Medjugorju nam ciągle to przypomina. Pismo Święte nam o tym ciągle mówi. Ciągle jesteśmy zapraszani do tej wspólnej modlitwy. No właśnie. Kochani, dajmy się zaprosić Panu Bogu do modlitwy. Możemy oglądać serial, a możemy w tym czasie zmówić różaniec. Możemy uratować 50 dusz. Albo obejrzeć jakiś serial, który może będzie nas degradował. Możemy różnorako spędzać swój czas wypoczynku. Możemy iść na spacer z różańcem w ręku. Możemy biegać czy jeździć na rowerze. Nie wiem, ja na rowerze nie umiem się modlić. Za szybko mi tutaj wszystko miga. W samochodzie mogę, ale na rowerze nie jakoś. Biegając to już nie biegam. Ale chodząc to już lepiej wychodzi z tym różańcem. Każdy ma swoją formę. Znajdź tą swoją formę, żebyś wszedł tą cudowną relację z Bogiem. Pamiętaj, Bóg jest niezwykle hojny. Ty prosisz 5, a Bóg daje 50. On zawsze jest, przecież jest tym cudownym Ojcem, który jeszcze lepiej wie, co nam potrzeba, co potrzeba światu. Módl się. On z tej twojej malutkiej ofiary potrafi zrobić bardzo wiele. Jedna z moich ulubionych historii, której doświadczyłem przed laty, która mówi o tej cudownej hojności Pana Boga. Zobaczymy tak naprawdę to wszystko dopiero za granicą śmierci, bo Pan Bóg nie chce, żeby to był biznes, tylko właśnie nasze zaufanie. Ale wiecie, coś, co mnie ciągle przypominam sobie, żeby tą hojność Pana Boga w sobie jakoś utrwalać, bo diabeł kusi, żeby się, nie, po co modlić się, zmarnowany czas, to jest czas do niczego, marnujesz czas się modląc. To są takie pokusy, które nas wszystkich dotykają. Ale właśnie naprzeciw tym pokusom, no, warto mieć takie swoje własne historie, które cię dotykają, które cię mobilizują jakoś. I jedną z takich historii, która mnie mobilizuje, o tej hojności Pana Boga, to jest właśnie historia, kiedy miałem okazję wcześniej, przed laty, pracować na Ukrainie, budować kościół, no i zbierałem na budowę tego kościoła w takiej niewielkiej parafii koło Szczecina. Mój kolega ksiądz mnie tam zaprosił na niedzielne kazania i później po mszach stawałem przed kościołem i zbierałem ofiary na budowę tego kościoła. No i po pierwszej mszy, na której głosiłem tylko kazanie, później wyszedłem sobie już w czasie ogłoszeń przed kościół, no i tam patrzę, że przed kościołem stoi też taki młody mężczyzna, około 30 lat, ze swoim synkiem, 7-8-letnim, no i też przyszli zbierać. No i tak zaczynamy rozmawiać, co to, kto tu robi. No i mówi, że no, to jest taka właśnie 5-tysięczne miasteczko, jedyna parafia. Ksiądz proboszcz mu właśnie pozwolił, ja nie wiedziałem o tym. No mówi, że no właśnie stracił pracę, jego żona urodziła drugie maleńkie dziecko w domu, w sumie utrzymuje więc już 4-osobową rodzinę. Stracił pracę, no jest mu bardzo ciężko, więc też ludzie go znają, przychodzi pod kościół, ludzie go wspierają na różne sposoby. No i opowiada mi o tej swojej trudnej sytuacji. Ja mówię, no przepraszam, że będę dla ciebie konkurencją, wiesz, ale mnie tutaj też ksiądz proboszcz zaprosił, no i opowiadam o Ukrainie, o tej sytuacji naszych rodaków na Kresach, o tej budowie kościoła, więc ja jeśli głosiłem kazanie, to pozwól, że ja tu też będę zbierał obok ciebie. No więc oczywiście zgodził się, wcale nie szczerze się uśmiechając. Rozumiem go. No ale więc stoimy. No i teraz wiecie, ludzie wychodzą z kościoła, ja dopiero co tam głosiłem płomienne kazanie, opowiadając. No więc ja dostaję ciężki bilon, on dostaje lekki bilon. Ale ja oprócz tego bilonu mam jeszcze kilka papierków. No to było chyba 12 czy 13 lat temu. No i taka sytuacja właśnie, że ci ludzie już wyszli z kościoła, no i teraz tak zerkamy. Ja do jego koszyczka, on do mojego. No i tak mi się trochę głupio zrobiło, no bo mam ten ciężki bilon, mam jeszcze parę papierków, a on ma już tylko lekki bilon. No więc co robiąc? No biorę jeden z tych swoich papierków, 10 zł i mu dam, przerzucam. No i po następnej mszy wychodzi facet i daje mi taką kopertę grubą, okazuje się 10 tysięcy. Czyli 1000 razy więcej niż dałem. Strasznie żałowałem, że nie dałem mu 20 zł. Zobaczcie, jak Pan powiedział, że wynagradza 100 razy, to 100 razy. Ale czasami wynagradza 1000 razy. Hojność Boga jest niesamowita. Nawet mówiąc tym zmaterializowanym językiem współczesnego świata, opłaca się. Opłaca się modlić. Ale nie chcemy języka zmaterializowanego. Chcemy Bożego języka. Maria prosi, módlcie się. Módlcie się. Módlcie się. Amen.
Więcej podobnych, wartościowych treści znajdziesz w czasopiśmie Trwajcie w miłości. Zamów na www.trwajciewmiłości.pl.